Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 20 stycznia witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie przekażemy treść przemówienia Ojca Świętego do Związku Rodzin Ruchu Szenstadzkiego.
O stanie relacji katolicko-luterańskich będzie mówił ksiądz Matthias Türk z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Obchodom Tygodnia Ekumenicznego w Krakowie poświęcony będzie reportaż Magdy Dobrzyniak.
Zaś Piotr Samerek przedstawi sylwetki pierwszych pracowników ambasady niepodległej Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej. Zapraszamy!
Rodzina jest szkołą miłości, przypomniał o tym papież, spotykając się z uczestnikami kapituły Związku Rodzin Ruchu Szenstadzkiego. Obradowali oni przez ostatnie 2 tygodnie w Szenstadzie koło Koblencji. Federacja Lokalnych Grup Rodzinnych działających w ramach Ruchu Szenstadzkiego utworzyła tam Międzynarodowy Związek Rodzin. Należy do niego ponad 1000 rodzin z 17 krajów świata, w tym również z Polski. Na zakończenie obrad uczestnicy udali się w pielgrzymce do Rzymu, by wobec następcy świętego Piotra dać wyraz wierności Kościołowi.
Zabiegacie o głębsze zrozumienie małżeństwa i rodziny w świetle wiary. Społeczeństwo potrzebuje dziś coraz bardziej zdrowych rodzin, by móc zapewnić tworzenie dobra wspólnego. Umacniajmy świętą instytucję małżeństwa i rodziny według planu Bożego. Wzrosną wówczas miłość i solidarność między ludźmi.
Jan Paweł II nawiązał też do obecnego roku Eucharystii. Cytując swój niedawny list apostolski Manen Nobiscum Domine, zachęcił do odkrywania na nowo daru Eucharystii, żyjąc w pełni pięknem i misją rodziny.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan stanowi dobrą okazję do zapoznania się z aktualnym stanem dialogu ekumenicznego. O relacje katolicko-luterańskie zapytaliśmy księdza Matthiasa Türka z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Cosa abbiamo raggiunto finora?
Co osiągnęliśmy dotychczas? Na pierwszym miejscu należałoby podkreślić ważny fundament wspólny nam z ewangelickim kościołem luterańskim, jakim jest chrzest. Wielkie znaczenie ma też Pismo Święte i wyznanie wiary, czyli credo. To jest nasza wspólna baza. Są też pewne inne elementy dotyczące natury i życia Kościoła. Sobór Watykański II mówi o elementach Kościoła. W luteranizmie istnieje pewna różnorodność między poszczególnymi kościołami regionalnymi. Niektóre z nich mają wyraźną kościelną posługę, posiadają biskupów i pastorów otrzymujących ordynację. Inne natomiast ich nie mają. Z luteranami osiągnęliśmy zasadniczą zgodność co do nauki o usprawiedliwieniu, czyli o zbawczym działaniu Boga na świecie. To wszystko oznacza, że istnieje jedność między Kościołem katolickim a Światową Federacją Luterańską, ale nie jest ona jeszcze kompletna, nie jest doskonała.
Jakie pozostały przeszkody dla jedności między nami?
Byłyby to dwie główne różnice, inne rozumienie kościelnej posługi i również urzędu nauczycielskiego Kościoła oraz odmienna ocena i praktyka sakramentów. Te dwie sprawy, posługa i sakramenty, pozostają jeszcze do rozwiązania.
Jakie są perspektywy na przyszłość?
Należałoby rozważyć kwestię, czym jest Kościół, jakie jest jego rozumienie. Stąd wynikają inne odpowiedzi dotyczące nauczania sakramentów. A więc właśnie kwestie dotyczące Kościoła należy rozwiązać w ramach najbliższych kroków, jakie mamy wspólnie podjąć.
O relacjach katolicko-luterańskich mówił ksiądz Matthias Türk z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Chrześcijanie różnych wyznań pielgrzymują do świątyń bratnich kościołów i modlą się o jedność. Tak wygląda tydzień ekumeniczny w Krakowie. Ale modlitwy o jedność, spotkania i wspólne inicjatywy pomału stają się codziennością. Kolędowanie z luteranami, grill z młodzieżą prawosławną czy wzajemna pomoc charytatywna to konkretne owoce krakowskich tygodni ekumenicznych. Wciąż jednak prawda o tym, że wszyscy wierzymy w tego samego Chrystusa, nie jest oczywistością. Reportaż Magdy Dobrzyniak.
Tygodnie ekumeniczne w Krakowie mają tradycje sięgające XIX wieku, ale dialog z członkami innych kościołów wciąż nie jest oczywistością, uważa ojciec Zdzisław Kijas, szef Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przyczyn takiego stanu upatruje w ogólnym braku wrażliwości duchowej.
Źle jest, że tak jest. Nie wiadomo, co jest tego przyczyną. Być może ogólnie słaba wrażliwość na tematy duchowe. Może naprawdę potrzeba nam takiego rozbudzenia, że sprawy życia duchowego nie są sprawami spychanymi jako ostatni punkt w naszym rozkładzie dnia, ale że są pytaniami ważnymi. Naprawdę o wiele więcej z elementów jednoczących czy wspólnych nam, chrześcijanom, niż tych, które nas dzielą.
Że można inaczej, wiedzą młodzi ludzie z ekumenicznej grupy Unitas działającej przy klasztorze ojców Dominikanów w Krakowie. Okazuje się, że ekumenizm może stać się sposobem życia. Młodzi ludzie z różnych uczelni, różnych zakątków Polski i różnych wyznań uczą się otwarcia na innych i miłości do własnego kościoła.
Nazywam się Magda. Że ekumenizm jest wspólnym domem i mieszkaniem razem, to o tym to ja się dowiedziałam później. Ja pochodzę z terenów, gdzie jest i dużo religii, i dużo narodowości. Tam są prawosławni, katolicy, są grekokatolicy, mieszkają Polacy, Ukraińcy, Białorusini. I ci wszyscy ludzie tworzą tak jakby jedną rodzinę i jeden dom. I oni, i ja przez to nie postrzegają się przez pryzmat przynależności do jakiegoś wyznania. Naszych kontaktów nie tworzy jakaś etykietka, tylko my się staramy poznać jako ludzie, a potem jeżeli się okazuje, że na przykład połowa moich znajomych jest prawosławnymi, no to wtedy okazuje się, że możemy sobie coś dać. To było czymś naturalnym, czyś to wychodziło zupełnie od nas. No a będąc tutaj w Krakowie, no to trafiłam do zupełnie innego środowiska, do środowiska bardzo jednolitego, katolickiego strasznie, gdzie prawosławny jest rzadkością. Moja koleżanka kiedyś wśród swoich znajomych na studiach przyznała się, że jest prawosławna, no to wszyscy tak naprawdę, nigdy nie widziałem prawosławnego, jakby to było coś nienaturalnego. To, co mam i co wyniosłam z domu i część mojej mentalności, która jest prawosławna, że to jest coś, co mogę dać tutaj.
Nazywam się Marek Kita. Moi krewni poznali pewną rodzinę bułgarską, prawosławną. Jakimś cudem nigdy w życiu nie miałem oporów wobec ludzi inaczej wierzących, raczej mnie to zawsze ciekawiło. Niemniej, no, ci prawosławni byli dla mnie wtedy kompletnie egzotyczni i nieznani, nic o tym nie wiedziałem. Widziałem, że tam pan Iwan żegna się 3 razy tak dziwnie, jak wchodzi do kościoła. Pamiętam taki moment, kiedy siedziałem właśnie z ojcem tej rodziny. Rozmawialiśmy po rosyjsku i na stole rozłożone były obrazki przedstawiające tajemnice różańcowe i ja zacząłem mu tłumaczyć, co jest na tych obrazkach. I pamiętam taki moment, kiedy przy moim zacięciu się nad jakimś obrazkiem nagle dłoń tego pana przykryła moją dłoń i usłyszałem wypowiedziane po rosyjsku zdanie: nasza wiara jest jedna, chrześcijańska.
Miałem okazję być w Ziemi Świętej. Wrażenie, jakie wyniosłem z Bazyliki Grobu Świętego, było przerażające, wstrząsające. No, tam najmocniej widać podział chrześcijan. Później miałem okazję być w Teze i tam jakby zobaczyłem chrześcijan razem się modlących, rozmawiających o Biblii, spierających się czasami, ale mimo to zachowujących jedność między sobą.
Dodam jeszcze, że na spotkaniach grupy Unitas goszczą katolicy, prawosławni, baptyści i ewangelicy. Zarówno świeccy, jak i duchowni. Młodzi stworzyli również płaszczyznę ekumeniczną w internecie. Szczegóły o działalności grupy i zagadnieniach związanych z ruchem ekumenicznym można poznać, zaglądając na stronę www.unitaskościół.pl. Z uprzedzeń wyzwolili się także mieszkańcy podkrakowskiej Wieliczki. Przed wiekami grupa Niemców przybyła do Wieliczki, by pracować w tamtejszej kopalni soli. Zamieszkali na terenie, który do dziś zwany jest niemiecką lednicą. Trzeba przyznać, że nie zostali życzliwie przyjęci przez Polaków. Luteranie byli izolowani, wyśmiewani i spychani na margines życia miasta. Pewnie przodkowie niemal 30 protestantów mieszkających dziś w Wieliczce nie uwierzyliby, że możliwa jest przyjaźń, współpraca, a nawet wspólna modlitwa z katolikami. A jednak w latach 90. w Wieliczce dokonał się ekumeniczny cud. Po wielu latach jawnej bądź skrywanej wrogości rozpoczął się czas budowania więzów. Ksiądz Zbigniew Gerle, proboszcz parafii świętego Klemensa w Wieliczce.
Próbujemy być razem i to nie tylko duchowni, którzy tam dojeżdżają, bo w Wieliczce jest stacja duszpasterska, ale próbujemy robić spotkania przedstawicieli rad parafialnych, między innymi też spotykamy się na nabożeństwach, a jest ich przynajmniej ze 3-4 w roku z różnych okazji. Potem też takie spotkania kolędowo-rodzinne, gdzie się zapraszają nawzajem ci bardziej zaangażowani, gdzie wspólnie tam coś kolędy pośpiewamy, wymienimy zdania albo też przygotowujemy kolejne nabożeństwo. Także to już trwa przez 9 lat prawie. także to w jakiś sposób się rozwija. No ja mam to szczęście, że prawie wszystkich protestantów w Wielicy znam, natomiast niestety katolików nie znam, nie tylko jakiś procent.
Co wspólnota luterańska wnosi w życie wspólnoty parafialnej katolików w Wieliczce?
No, uczymy się od nich przede wszystkim lepszej organizacji parafii, roli świeckich, tam mają doświadczenia dość duże, zaangażowanie świeckich w różne sprawy. Wprawdzie w dużej mierze są to ludzie starsi, tak jak cała Wieliczka, ale te doświadczenia są bardzo cenne, że nie tylko duchowny, że są właśnie świeccy i to mają długowiekową tradycję. U nas ten klerykalizm troszeczkę był za mocny, to znaczy tak się ukształtowało, że ludzie jak gdyby zepchnęli trochę na księży pewne sprawy, a księży jakoś to przyjęli i trwają. No, a od nich się uczymy właśnie takiego dzielenia się pracą duszpasterską, zadaniami i to jest bardzo cenne. A po drugie, protestanci zawsze byli bardzo solidni w pracy. Etos pracy był bardzo wysoko postawiony, kwestia wykształcenia, podejścia do zawodu. Z tego tak czerpała Wieliczka, górnicy, jak myślę, że dziś możemy też jako pewien przykład w nowych czasach skorzystać, zaszczepić głębiej w środowisku katolickim.
O doświadczeniu ekumenicznym opowiada pani Anna Sułkowska z parafii świętego Klemensa w Wieliczce.
Będąc w Sztokholmie parę miesięcy, kontaktowaliśmy się z tamtejszym pastorem zielonoświątkowym i chodziliśmy na nabożeństwa. To właściwie to był początek takiego ekumenizmu u mnie osobiście. Potem nic, aż w pewnym momencie, jak zostałam wybrana do rady parafialnej, dowiedziałam się, że ksiądz proboszcz od wielu lat już utrzymuje bliskie kontakty z parafią protestancką i na zaproszenie kiedyś poszłam na nabożeństwo. To chyba było nabożeństwo żniwne i tu poznanie się osobiste i zawiązanie, że tak powiem, różnych kontaktów, najpierw luźnych, a potem coraz dalej. Także to zaczyna być już takie bliskie. Z własnego wyboru, z własnego pragnienia i z potrzeby.
Bo w ekumenizmie nie chodzi o to, by jednoczyć się organizacyjnie, ale o świadomość wspólnej wiary, twierdzi ksiądz Witold Maksymowicz z Kościoła Prawosławnego.
To jest proces dosyć rozciągnięty w czasie. Trudno spodziewać się efektów natychmiastowych, ale na pewno te spotkania, które szczególnie w tym tygodniu są, ale jak tu w Krakowie nie tylko, dają możliwość wzajemnego się poznania. To obwąchiwanie się jest czynnikiem, który jakoś cementuje, jakoś zbliża, daje jakieś poczucie wspólnoty. To nie jest tylko to, żebyśmy się spotkali i wypili jakąś herbatkę, zjedli ciasteczko, ale przy herbacie, przy ciasteczku zawsze człowiek rozmawia. A jak rozmawia, to myśli. A jak myśli, to już wchodzi w sferę duchową. Także wszystko to ma na uwadze zbliżenie po prostu jednego człowieka do drugiego. Tym bardziej właśnie tych ludzi, którzy nie mają czasami innej okazji, żeby się ze sobą spotkać. Którzy bardzo często siebie nawzajem nie rozumieją, czy w ogóle nic nie wiedzą o drugiej stronie.
Ci, którzy to zrozumieli, bez obaw odwiedzają świątynie innych wyznań, obserwuje ksiądz Konrad Rudnicki, proboszcz parafii starokatolickiego kościoła Mariawitów.
Na nabożeństwach mariawickich, we wszystkich chyba parafiach, często przychodzą ludzie z innych kościołów i są traktowani jak swoi właśnie. I oczywiście wcale nie staramy się ich przeciągnąć do siebie i pozyskać dla naszego wyznania, ale cieszymy się, kiedy przychodzą i z nami się razem modlą.
Tygodnie ekumeniczne i międzywyznaniowe spotkania w ciągu roku są więc ważnym przypomnieniem o tym, że Kościół to nasz wspólny dom. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Cykl spotkań i nabożeństw ekumenicznych w krakowskich świątyniach tradycyjnie zakończy się w niedzielę nabożeństwem Słowa Bożego w Bazylice Ojców Dominikanów oraz mszą świętą, którą odprawi metropolita krakowski, kardynał Franciszek Macharski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Młode, odrodzone państwo polskie w 1919 roku jest jeszcze nie do końca uformowane. Nade wszystko toczy się bowiem walka o jego kształt terytorialny. Niebagatelne znaczenie w tej walce ma obok wojska tworząca się Polska Służba Dyplomatyczna, której celem jest m.in. przedstawianie i obrona interesów Rzeczpospolitej wobec zagranicy. W połowie 1919 roku, mniej więcej w okresie, kiedy minister pełnomocny Wierusz Kowalski składa swoje listy uwierzytelniające Benedyktowi XV, Polska ma już 20 placówek zagranicznych. Fakt, że jest wśród nich Watykan, pokazuje, że państwo polskie przykłada duże znaczenie do stosunków ze Stolicą Apostolską. Obsada placówki przy papieżu jest skromna i składa się z dwóch dyplomatów w sensie ścisłym, radcy kanonicznego i dwóch tzw. pracowników kontraktowych. Na ich czele stoi minister pełnomocny Józef Wieruszkowalski, który odpowiada za całość funkcjonowania placówki, sprawuje funkcje reprezentacyjne i odpowiada za kontakty z najważniejszymi przedstawicielami Watykanu. Urodzony w 1866 roku, z wykształcenia był fizykiem. Organizator Wydziału Przyrodniczego na Uniwersytecie we Fryburgu i jego rektor. W czasie I wojny światowej działał w Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, założonym w Szwajcarii przez Sienkiewicza. Był uważany za przeciwnika Dmowskiego. Jego bliska znajomość z Paderewskim i działalność w Szwajcarii miały prawdopodobnie duże znaczenie przy wyborze jego kandydatury na posła polskiego w Watykanie. Po zakończeniu misji przy Stolicy Apostolskiej był jeszcze szefem polskich przedstawicielstw kolejno w Hadze, Wiedniu i w Ankarze. Zmarł w 1927 roku. Zastępcą Wierusza Kowalskiego jest radca Maciej Loret. Do jego kompetencji należy, podobnie jak w przypadku szefa placówki, reprezentowanie interesów polskich wobec Watykanu, utrzymywanie kontaktów ze swoimi odpowiednikami w Kurii Rzymskiej i w Korpusie Dyplomatycznym oraz przygotowywanie raportów politycznych dla MSZ. Loret pochodził z Galicji. Studia historyczne ukończył we Lwowie pod kierownictwem wybitnego historyka Szymona Aszkenazego. Przed I wojną światową kilkakrotnie wyjeżdżał na stypendia do Rzymu, gdzie prowadził badania archiwalne. Zajmował się m.in. historią Kościoła. Wybuch wojny zastał go w Rzymie, gdzie aktywnie działał na rzecz sprawy polskiej, współpracując z Konstantym Skirmuntem. Jako radca poselstwa przy Watykanie nie znalazł jednak wspólnego języka ze swoim szefem i został przeniesiony do poselstwa polskiego przy Republice Włoskiej, gdzie pracował do 1925 roku, kiedy to otrzymał propozycję objęcia kierownictwa placówki w Atenach. Propozycji tej nie przyjął i zrezygnował z pracy w dyplomacji. Pozostał w Rzymie, gdzie publikował prace historyczne i był korespondentem polskich gazet. Wspomnimy jeszcze o nim w późniejszych odcinkach. Ważną postacią w poselstwie jest wspomniany w poprzednich audycjach ksiądz Kazimierz Skirmunt, starszy o 5 lat od Wierusza Kowalskiego. Na wyraźne życzenie papieża Benedykta XV oraz sekretarza stanu kardynała Pietro Gaspariego obejmuje on funkcję radcy kanonicznego w poselstwie. Warto dodać, że jest to funkcja istniejąca jedynie w placówkach dyplomatycznych przy Stolicy Apostolskiej, a duchowny, który ją pełni, jest kimś w rodzaju kapelana i doradcy do spraw kościelnych. Ponadto w poselstwie pracuje jeszcze dwóch pracowników kontraktowych. Pierwszy sekretarz Józef Michałowski i sekretarz Ignacy Skrzyński. Odpowiadają oni za pracę kancelarii poselstwa, prowadzenie korespondencji oraz sprawy administracyjne. Przedstawiony powyżej stan kadrowy utrzyma się na placówce polskiej przy Watykanie mniej więcej w takim samym kształcie do końca okresu międzywojennego. Przed młodym poselstwem kierowanym przez Józefa Wierusza Kowalskiego stoi kilka bardzo poważnych wyzwań. Pierwszym z nich jest staranie o zmianę administracji kościelnej w Polsce, tak aby odpowiadała ona faktycznym realiom terytorialnym i aby poszczególne diecezje polskie podlegały polskim biskupom. Wiąże się to z zabiegami o zawarcie konkordatu, który miałby istotne znaczenie dla stabilizacji państwa polskiego i ustalenia ram współpracy Kościoła katolickiego z rządem odrodzonej Rzeczpospolitej. Ważnym wyzwaniem jest także działanie na rzecz zyskania w Watykanie przychylności dla polskich starań o ustalenie granic tak z Niemcami, jak i z Litwą oraz Ukrainą. Wiąże się to ściśle z przeciwdziałaniem wpływom tych trzech narodów w Stolicy Apostolskiej, które są niekorzystne dla Polski. Walka o granice wschodnie i zabiegi o ich uznanie w Watykanie będą tematem następnego odcinka.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.